Złośliwy uśmiech wydobywał się na jej wargi, to też go powstrzymywała. Rzekła jeszcze: jednakże wszyscy ludzie z pozycją źle o tym mówią. Niedawno Rokicki przychodzi i prosto w nos mówi mamie: cóż pan, dziedzic dobrodziej oczywiście w knajpeczce z chorścikiem. Już mama nawet mówiła, że wolałaby go nie stołować, żeby tylko tatki nie wyciągał. Bo jakże mama to wszystko może wytrzymać? Nie ma na to nerwów. Szarpie się, żyły ze siebie wyciąga.
O, już są i te żyły. Naucz się tylko jeszcze tego ulubionego zwrotu mamy: wbij zęby w ścianę. To już przynajmniej będzie cały garnitur. Żyły i zęby. Gdzie się co takiego dzieje? Nic, tylko przesady, tragedie, opery, hiperbole.
A tatko znowu tak sobie powie: hiperbole i koniec. A my ani bielizny, ani ubrania. Wszystko idzie na Barnawską. Żyjemy byle czym. Przecie tak wiecznie być nie może. Musi tatko także pomyśleć. Właśnie i dziś ksiądz spowiednik: tylko mi aby rzeczy ze spowiedzi nie rozkładaj. Wiesz chyba o tym, że tajemnica spowiedzi. Masz chwalić Boga. 20 lat jak oblał.
Ja, tatusiu, nie ze spowiedzi, tylko że wszyscy coraz nam gorzej. Coraz gorzej. Mama jakaś rozdrażniona, rozstrojona, niespokojna. A tatko jak gdyby nigdy nic, jakby wszystko szło jak najlepiej na świecie. Ludzie widzą, roznoszą plotki po świecie. A zresztą jest to niewątpliwie prawo Boże.
No, już ty mnie aby nie ucz, co mam robić na świecie. Matka was ponauczała tych na mnie gadań. Sama gada, aniela gada, teraz nareszcie i ty. Ale ostatecznie co wolno matce, to tobie nie wolno, rozumiesz?
Ściągnął dramatycznym ruchem rękawiczkę i wykonawszy szereg ruchów istotnie wytwornych, przesiadł się pod okno tyłem do córki. Stało tam tak zwane biurko, grat poobłupywany ze startą politurą, przywalony mnóstwem cacek najrozmaitszego pochodzenia. Kiedy Ewa wróciła ze smutkiem na brzeżek swego łóżka, stary pan ze zmarszczoną groźnie brwią wydobył z kieszeni kluczyk, otwarł i wysunął szufladę i zagłębił się w pożółkłe papiery. Jedne z nich rozwijał z gazet, inne pobieżnie przeglądał, inne wreszcie starannie czytał. Ewa miała oczy spuszczone na książkę, ale myśli jej wbrew woli uporczywie zaglądały zza ramion ojca w owe papiery. Wiedziała przecież nadto, że pod pozorem przepatrywania starych próśb o posady, świadectw zawsze chlubnych, listów polecających i bilecików odczepnych, ojciec wydobywa na światło dzienne i, korzystając z nieobecności żony, odczytuje dawne listy miłosne od rozmaitych dam swego serca. Kopie się w skarbach swych, wzdycha. Rokrocznie przecież około Wielkiej Nocy to czyni. Gdy słońce przygrzeje, gdy fiołki zapachną w zatęchłych ulicach Warszawy, oddaje się sekretnej pasji przeczytywania zżółkłych listów. Ewa z matką czytały je również, dobrawszy się do szufladki za pomocą pewnego kluczyka, a cała rodzina miała na określenie tej czynności wyrobioną nazwę. Mówiono, że tatko przewietrza swe miłostki i przysypuje je naftaliną. Oczy jej mimowoli znowu poszły ku ojcu. Patrzała na prześliczny profil tej twarzy. Widziała niezrównane piękno rysunku subtelnego nosa, doskonałego istotnie kształtu brody, zarysu oka, ucha, owalu głowy. Serce jej poczęło bić z żalu. To prześliczne białe czoło, tak doskonale lekkomyślne. To czoło pańskie poryły już, ośmieliły się poryć wzdłuż tyloletnie myśli o posadzie. Dookoła najcudniejszych męskich oczu, oczu, nad którymi, zdawało się, starość nie będzie miała siły wykonać swej władzy, utworzyła się trwożliwa sieć zmarszczek. Białe, wypieszczone ręce ze szlifowanymi paznokciami, ręce bezsilne i bezwładne, pośpiesznie mięły, przerzucały stare papiery. Ewa poczuła, że zagłębiając się w myśli o ojcu, popadnie w grzech,
że już się grzechowi oddaje, płacząc nad jego dolą. Bo gorzko bolała nad tym, że ojciec cierpi, patrząc na zżółkłe listy, na minione miłostki, na zaszłe już słońce swego życia. Westchnęła, patrząc mimo wiedzy na natarczywą wszędzie obecność grzechu, na jego niezwalczoną władzę. Zrozumiała, że nie powinna teraz pozostawać w jednym pokoju z ojcem. Wstała tedy i na palcach wyszła. Było jej lekko, grzesznie, ale lekko, na myśl, że wyświadczy mu usługę, gdy będzie mógł bez świadków i bezkarnie czytać swe dokumenty, wzdychać nad nimi bez kontroli i upuszczać w martwe papiery martwe łzy. Zamykając drzwi bez szelestu, z uśmiechem anielskim, widziała, że nie odwrócił głowy. Westchnęła bez możliwości powzięcia myśli, że grzech już spełniony. Miała zamiar pójść do kuchni i tam, między szafą i zlewem, w kącie, odprawić dalszy ciąg medytacji. Ale oto przypomniała sobie o wolnym chwilowo pokoju i, uradowana niewymownie tym odkryciem, weszła tam natychmiast.